szczerze o Kościele. Zaprasza ksiądz Rafał Siwek.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Serdecznie pozdrawiamy wszystkich słuchaczy naszego diecezjalnego Radia Rodzina. Cieszę się niezmiernie, ponieważ znowu mogę być w domu, z domu mogę odwiedzić rodzinę. Dzisiaj jestem w rodzinie Aldony i Krzysztofa. I tutaj chcemy troszeczkę porozmawiać sobie. Przypominam, że temat naszej audycji to Szczerze o Kościele. Trwamy też w naszym diecezjalnym, czy całokościelnym tak naprawdę synodzie o Kościele. Troszczymy się o Kościół, chcemy sobie troszeczkę znowu porozmawiać. I może na początek chciałbym, żebyście się nam, wszystkim słuchaczom Radia Rodzina przedstawili.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mam na imię Aldona, mój mąż Krzysiu. Jesteśmy małżeństwem już prawie 30 lat. Za miesiąc będziemy obchodzili 30. rocznicę naszego ślubu. Mamy troje dzieci i jedną maleńką wnuczkę. Najstarsza córka założyła już swoją rodzinę i właśnie miesiąc temu urodziła córeczkę Jadzie, która jest dla nas wszystkich ogromną radością. Syn też się już usamodzielnił, pracuje, nie mieszka już z nami. W naszym domu pozostała jeszcze nasza najmłodsza córka, choć tegoroczna maturzystka, więc chyba już zbyt długo z nami mieszkać nie będzie, bo też pewnie z tego domu gdzieś dalej wyjedzie. Oboje z mężem jesteśmy nauczycielami, pracujemy w kępińskich szkołach. Mąż uczy historii, wiedzy o społeczeństwie. Ja uczę matematyki.
Ksiądz pytał nas, jak odnajdujemy się w Kościele, co nam Kościół dał. I tego jest tak dużo, że ciężko tak by było powiedzieć w ciągu tych paru minut wszystko, co zawdzięczamy Kościołowi. Bo praktycznie całe nasze dorosłe, wspólne życie w jakiś sposób splata się, czy przewija się wokół Kościoła. Poznaliśmy się prawie 35 lat temu pod akademikiem w Opolu i pierwsze nasze wspólne kroki, za dużo powiedziane, ale ta pierwsza nasza kontakt zaprowadził nas od razu do Kościoła, do pobliskiego kościoła jezuitów i tam żona zaprowadziła mnie do duszpasterstwa akademickiego księży jezuitów w Opolu. I tak się to zaczęło. Zaczęło się z Bogiem, no i tak udaje nam się z tym Bogiem razem przez życie iść. Obydwoje pochodzimy z katolickich rodzin, ale takich, to kiedyś nazywało tradycyjnym katolicyzmem, prawda? Więc tutaj była modlitwa, była wspólna niedzielna msza święta, święta do kościoła, ale to mniej więcej tak to ten katolicyzm nasz wygląda.
Ja tu muszę zaprotestować troszeczkę, bo no faktycznie pochodzimy z katolickich rodzin, ale też no, muszę powiedzieć, że w moim domu ta wiara taka była bardzo żywa i modliliśmy się wspólnie całą rodziną. I to jest taka ogromna łaska, chociaż ja jako młoda osoba może aż tak tego nie doceniałam, mieszkając jeszcze w domu, ale później jak już wyjechałam z domu, byłam na studiach, mieszkałam w akademiku, to bardzo mi brakowało tej właśnie takiej wspólnoty rodzinnej i tych wspólnych praktyk religijnych, wspólnej modlitwy, także musiałam tutaj trochę wtrącić.
No a jak skoro poznaliście się właśnie przy kościele, to później byliście razem w tym duszpasterstwie akademickim?
Tak, to było... Żona zaprosiła mnie na początek do tego duszpasterstwa. To było takie troszeczkę z potrzeby bardziej, może nie duchowej, co chwili. Mm-hmm. Ale później pojawiła się także potrzeba duchowa. I to też było nasze takie szczęście, że w to dorosłe życie, samodzielne życie, bo mieszkaliśmy w akademiku, dość sporej odległości od domu, więc tutaj nie na każdą niedzielę się jeździło do domu, więc potrzebna była wspólnota i odkrycie właśnie tego, że wspólnota przy kościele może być czymś atrakcyjnym, może dawać wiele wsparcia, radości. I też takie właśnie odkrycie dla mnie, że oprócz niedzielnej mszy istnieją msze w tygodniu. Prawda? Bo też w protestancji był taki rytm, że we wtorki i w czwartki była taka dodatkowa msza dla studentów, prawda? I o 20 godzinie zacząłem, nie od razu systematycznie, prawda? Ale zacząłem na te msze uczęszczać. No i tak powiedziałem, że wielu wspaniałych księży po drodze spotkaliśmy i tym pierwszym księdzem był niewątpliwie nasz duszpasterz akademicki, ojciec Józef Czaplak. I on zaczął nas tak troszeczkę przyciągać do kościoła, a także zauważył, że mamy się ku sobie, prawda? Więc zaczął nam kibicować troszeczkę też w tym naszym poznawaniu się jako para. Po roku studiów ojciec zaproponował, żebym zaczął służyć do mszy. To było też dla mnie coś nowego, bo nigdy nie byłem ministrantem, a tutaj na studiach w wieku już prawie 20 lat, prawda, nagle zostaję ministrantem. No i to też takie było coś nowego, prawda, że kolejny krok. Później takim kolejnym krokiem tego wzrastania w wierze było zaproponowanie wspólnego wyjazdu na rekolekcje wakacyjne. Znaczy, za dużo powiedziane rekolekcje jeszcze wtedy. To był taki wyjazd z duszpasterstwa akademickiego na taki tydzień w górach. Razem z naszym duszpasterzem, prawda? I to też było coś takiego nowego, coś odkrywczego, prawda? Że można każdego dnia, było tam oczywiście chodzenie po górach, było sporo wolnego czasu, prawda? Ale też każdego dnia była Eucharystia, było wspólne spotkanie. Najczęściej wieczór się kończył się jakimś ogniskiem, czy jakimś innym wspólnym spędzaniem czasu. I to też było takie zupełnie nowe odkrycie. No i pod koniec studiów, no, nasza miłość osiągnęła taki punkt, prawda, że uznaliśmy, że chcemy być razem. No i nasz ojciec, duszpasterz, pobłogosławił naszemu związkowi. Połączył nas razem, no i tak razem przez 30 lat.
Trwamy. Po ukończeniu studiów zamieszkaliśmy w Kępnie. Tutaj dostaliśmy pracę i dlatego tutaj właśnie osiedliśmy. Nie znając nikogo w tym mieście, nie był to wcale taki łatwy start, ale jakoś tak już na początku, w pierwszych latach małżeństwa, ksiądz, który uczył w szkole, zaproponował nam wejście do takiej wspólnoty, właśnie tworzył taką wspólnotę rodzin katolickich. Była to dla nas ogromna łaska, że właśnie poznaliśmy od razu kilka małżeństw, spotykaliśmy się razem z księdzem. Nie było to jakiejś takiej konkretnej formacji wtedy, ale było to dla nas bardzo cenne. Wyjeżdżaliśmy też razem z tą naszą grupką na rekolekcje, razem z siostrami uczennicami Krzyża. Wtedy te siostry poznaliśmy. Także to była naprawdę wielka łaska trafić do tej wspólnoty. No i te rekolekcje, które miały dla nas ogromne znaczenie. Ale brakowało nam jakiejś takiej konkretnej formacji i 18 lat temu pojawił się na naszej drodze domowy kościół, kiedy do naszej parafii przybył ksiądz Maciej Królak. Tutaj założył krąg domowego kościoła. Jest to taka rodzinna gałąź ruchu Światło-Życie, taki małżeński ruch świeckich w kościele, założony w 1973 roku przez sługę Bożego, księdza Franciszka Blachnickiego. Co miesiąc spotykamy się z innymi małżeństwami, z kapłanem, na modlitwie, czytaniu i rozważaniu Słowa Bożego. Dzielimy się naszym życiem, naszymi radościami, troskami, różnymi doświadczeniami. Modlimy się za siebie nawzajem i wspieramy się w naszych różnych działaniach i też w różnych trudnych sytuacjach. Ogromną moc ma to, że w trudnych chwilach możemy zawsze poprosić naszą wspólnotę o modlitwę i wiele razy tego doświadczyliśmy również w ostatnim roku, w ostatnich miesiącach, które były dla nas trudne, że zawsze mogliśmy liczyć na pomoc taką modlitewną, na wsparcie małżeństw z naszej wspólnoty.
Tutaj taką rzeczą, która mnie przyciągnęła bardzo mocno do domowego kościoła, było takie stwierdzenie, zaraz na początku, przy pierwszych takich rekolekcjach prowadzających do domowego kościoła, ksiądz powiedział, że musicie mieć świadomość tego, że w małżeństwie odpowiadacie wzajemnie za swojego współmałżonka, że sami siebie nie wyzbawicie. Prawda? Jak kiedyś staniecie przed Bogiem, to Bóg zapyta was, a gdzie jest twój współmałżonek? Prawda? I to też był taki element, który bardzo mocno mnie przyciągnął do domowego kościoła. Też takie stwierdzenie, że im bliżej będziemy siebie, tym jednocześnie będziemy bliżej Boga. Prawda? I tutaj taka właśnie konkretna formacja związana z charyzmatami ruchu Światło-Życie, z domowym kościołem, który zaleca to, co zaczęliśmy praktycznie zaraz po ślubie. Wspólną modlitwę, z tym, że w domowym kościele to wszystko ma swoje konkretne nazwy, konkretne przejawy. I tutaj ta modlitwa rodzinna, później no w tej chwili już głównie modlitwa właśnie małżeńska, wspólna modlitwa jest takim elementem, który nas na pewno umacnia. I każdego dnia staramy się zaczynać dzień właśnie od modlitwy. O tyle mamy łatwiej, że jesteśmy obydwoje nauczycielami i razem zaczynamy ten dzień o podobnych godzinach. Dlatego zawsze rano staramy się znaleźć te kilkanaście minut, w tej chwili już około pół godziny na wspólną modlitwę. Na czym ta modlitwa polega? To już może żona, jak te nasze modlitwy wyglądają.
Przez dość długi czas modliliśmy się modlitwą brewiarzową. Odmawialiśmy jucznie razem, chociaż ostatnio choroba nas pokonała i zrobiliśmy przerwę, bo po prostu nie mieliśmy siły na taką wspólną, głośną modlitwę. Ale zawierzamy nasz dzień właśnie rano. Staramy się, żeby ta modlitwa poranna była taka szczególnie taka mocna, bo mamy bardzo dużo obowiązków i czasami trudno jest wszystkiemu podołać, ale właśnie rano zawierzamy Panu Bogu cały dzień i prosimy o Jego wstawiennictwo, o Jego prowadzenie i o dary Ducha Świętego. Odkryliśmy też świętego Józefa, będąc w domowym kościele. Jak jeździliśmy na rekolekcje i mówiliśmy, że jesteśmy z diecezji kaliskiej, to wszyscy mówili, o, to od świętego Józefa. A my tak mówimy, no tak, od świętego Józefa, ale jakoś tak wcześniej nie był to taki bardzo bliski nam święty. Jakoś tak go nie docenialiśmy chyba. Ale właśnie od kilku lat, jak tylko jesteśmy w Kaliszu, to odwiedzamy świętego Józefa. No i też codziennie odmawiamy litanie do świętego Józefa, zawierzając całą naszą rodzinę. Ta nasza modlitwa no, jest nie tylko w domu, ale też właśnie jeździmy razem do pracy i staramy się też wykorzystać czas w samochodzie na modlitwę różańcową. Codziennie odmawiamy jedną dziesiątkę różańca w intencji naszych, nie tylko naszych bliskich, ale również w intencji naszych uczniów, współpracowników, rodzin, uczniów i wszystkich, których Pan Bóg postawi na naszej drodze. I właśnie prosimy o dary Ducha Świętego i o Jego prowadzenie. Mówiąc o tym, co daje nam bycie w Kościele, chciałabym jeszcze wspomnieć o modlitwie różańcowej rodziców za dzieci. Staraliśmy się wychować nasze dzieci, żyjąc wiarą na co dzień, przekazując im tę wiarę. Od najmłodszych lat modliły się z nami wspólnie, uczestniczyły w Eucharystii, w nabożeństwach. W niedzielę przed mszą świętą czytaliśmy razem z dziećmi Pismo Święte, wyjeżdżaliśmy razem na rekolekcje i wydawało nam się, że uda nam się ochronić nasze dzieci przed różnymi złymi wpływami świata, że to wystarczy, ale okazuje się, że nie. Wcale nie jest łatwo, aby te dzieci trwały w tej wierze. Przychodzi taki czas dorastania, który jest trudny nie tylko dla dzieci, ale również dla rodziców. I no, dzieci chcą po prostu postępować, żyć po swojemu. I stwierdziliśmy w pewnym momencie, że to, co my im możemy teraz dać, to jest modlitwa. Staraliśmy się ich wychować i przekazać im te wartości, które dla nas są ważne i mamy nadzieję, że zostanie to w ich sercach, a w tej chwili modlimy się. Od 9 lat jesteśmy w Róży Rodziców za Dzieci i każdego dnia modlimy się, odmawiając dziesiątkę różańca, prosimy Pana Boga w intencji naszych dzieci i w intencji wszystkich dzieci objętych modlitwą naszej Róży. Prosimy, aby Pan Bóg ochronił te dzieci przed wszelkim złem. My odmawiamy jedną dziesiątkę, ale w intencji naszych dzieci modli się jeszcze 19 innych osób. I tak każdego dnia odmawiany jest cały różaniec. Jest to wspaniałe dzieło, które też daje nam taki pokój, wylewa pokój w nasze serce i na pewno nasze dzieci też czerpią z tego bardzo dużo. Także zachęcamy wszystkich rodziców do wejścia też w tą modlitwę, bo to, co możemy dać dzieciom w każdym wieku, a już szczególnie tym dorosłym, to jest nasza modlitwa.
Znaczy to, jak Aldonka mówiła o tej naszej modlitwie za dzieci, o tym, że zawsze staraliśmy się wychować dzieci zgodnie z nauką Kościoła, to też tak mi się przypomina, że myśmy nigdy właściwie dzieci nie uczyli pacierza. Nigdy nie uczyliśmy takich, że teraz się będziemy uczyć modlić, prawda, i powtarzajcie za nami jakąś modlitwę. Tylko że właśnie to, co tutaj wcześniej mówiła żona, że chociażby jak jechaliśmy samochodem, prawda, to różaniec, koronka, prawda, to były takie modlitwy, które nam towarzyszyły. I tak samo z siebie wyszło, że w pewnym momencie dzieci zaczęły się do tego dołączać. Prawda, że one zaczęły uczestniczyć same z siebie w tej naszej modlitwie. Innym takim doświadczeniem właśnie takiego przykładu osobistego i osobistej modlitwy na dzieci był fakt, że takim naszym zwyczajem też było czytanie wspólne Ewangelii. Szczególnie w niedzielę, rano było więcej czasu i wspólnie czytaliśmy z dziećmi czytania z dnia. Prawda? I później też te dzieci dorastały, prawda? Ale to jeszcze miały po parę latek. I w kościele, kiedy ta Ewangelia była czytana, dzieci, a to mama czytała, a to tata czytał, prawda? Więc wyłapywały te fragmenty, które były czytane tam rano wspólnie z nami. I to też była taka radość, która nas też umacniała w tym, żeby każdego dnia sięgać po Pismo Święte. To też jest jedna z takich zasad domowego kościoła, która mówi, żeby każdego dnia tą chwilę poświęcić na rozmowę z Bogiem właśnie za pośrednictwem Pisma Świętego. Prawda? Żeby się tutaj, to co też dzisiaj ksiądz na rekolekcjach, ksiądz Adamski dzisiaj mówił, że Pismo Święte, niektóre fragmenty my znamy, bo one się powtarzają co pewien czas, prawda, na mszach i niektóre fragmenty znamy, ale one, Pan Bóg mówi do nas każdego dnia co innego. Tymi samymi słowami, prawda, każdego dnia możemy odnaleźć coś nowego, coś innego w słowach Pisma Świętego. Dlatego też to jest taka rzecz, którą staramy się trwać właśnie w tym spotkaniu ze Słowem Bożym i też każdego dnia staramy się znaleźć tą chwilę czasu na to, żeby chociażby te czytania z dnia, prawda, sobie przeczytać. Staramy się także w jakiś sposób zastanowić się, co do nas Pan Bóg tymi słowami chce dzisiaj, konkretnie dzisiaj do nas powiedzieć. I staramy się później w ciągu dnia żyć tym słowem, które do nas tego dnia dotarło.
Bardzo się cieszę, że naprawdę macie takie doświadczenie bardzo dobre Kościoła, że jakby mówiliście, że to doświadczenie Kościoła też na samym początku waszej wspólnej znajomości. No i to trwanie wierne w domowym Kościele, które wam bardzo pomaga, modlitwa, siła modlitwy, że się wstawiacie też za swoje dzieci i za inne osoby, no to jest naprawdę piękne. Mówimy szczerze o Kościele. No i teraz chciałbym, żebyście też podzielili się, może właśnie macie jeszcze jakieś pragnienia, może czegoś wam brakuje w takim zwykłym życiu parafialnym, czy w życiu Kościoła, nad czym moglibyśmy też jakoś jako duszpasterze popracować, czego wam jakoś brakuje, co byśmy mogli jakoś udoskonalić.
Pierwszą taką rzeczą, która przychodzi nam na myśl, jak zastanawiamy się nad tym, czego nam brakuje w Kościele, to jest przede wszystkim brak wspólnot takich katolickich w parafiach dla dzieci i młodzieży. Tego naprawdę brakuje. Widzimy to po naszych dzieciach, jak bardzo jest ważne, aby znalazły one swoje miejsce w katolickich wspólnotach. Nasza najstarsza córka miała to szczęście, że jak była w gimnazjum, później w liceum, to akurat tutaj w Kępnie bardzo prężnie działała wspólnota młodzieżowa prowadzona przez księdza Rafała Lubrykę. I ona w tej wspólnocie się wychowała, wzrastała i tak mogła doświadczyć faktycznie blisko Pana Jezusa. I to pozostało w niej cały czas. Później też była w duszpasterstwie akademickim i obecnie również jest zaangażowana we wspólnotach w swojej nowej parafii.
Ostatnie lata to każdy widzi to, prawda, że zmieniła się struktura ludzi w kościele. Mhm. Że w tej chwili średnia wieku mocno skoczyła w górę, prawda, że praktycznie nie ma albo bardzo niewiele jest ludzi młodych, właśnie młodzieży w kościele. I to też takie nasze osobiste doświadczenie, że też można poszukać takiego dotarcia do młodzieży, bo żeby one weszły we wspólnoty młodzieżowe, to trzeba najpierw je jakoś złapać, prawda? Mm. Więc tutaj może pomyśleć o tym, o takich chociażby mszach młodzieżowych. Tylko nie z nazwy młodzieżowych, tylko mszy stricte dla młodzieży, prawda? W odpowiedniej godzinie. Teraz młodzież, wiadomo, żyje troszeczkę innym rytmem, więc to musiało być troszeczkę pewnie później. Ale też msza dla nich. Z nauką specjalnie dla nich. No to my po prostu wzrastaliśmy w duszpasterstwie akademickim. Wiadomo, inna specyfika, prawda? Zupełnie inne środowisko tam dominowali na tych mszach. Właśnie niedziela o 20, prawda? Msza dla studentów była. I to msza, gdzie studenci obstawiali czytania, muzykę, prawda? Tutaj sola była, prawda? Która odpowiednie pieśni, prawda? To wszystko miało swoją atmosferę, miało swój nastrój. No i później po tej mszy, prawda, się szło do duszpasterstwa, prawda, jeszcze tam się trochę posiedziało, prawda, przy herbatce trochę się pogadało, trochę się pośmiało, prawda, i się o tej 22, 23 wracało do akademika. Ale to wiązało, to po prostu przyciągało ludzi do tego, żeby razem spędzić czas. Wiadomo, to były też inne czasy, bo trochę tego czasu upłynęło według zasady, że to zakazane to przyciąga, prawda? Ten zakazany owoc wtedy nie można było w ten sposób jak dzisiaj do tego kościoła, kiedy się chce, prawda? Tak mi się nasuwa w tej chwili to wspomnienie takiej pielgrzymki do Częstochowy, właśnie z duszpasterstwa akademickiego, kiedy pamiętam, wchodziliśmy na Jasną Górę, robiono nam zdjęcia. Na zasadzie takich panów smutnych, prawda? Którzy gdzieś tam z aparatu, za drzewa, za krzaka, prawda? Robili nam jeszcze zdjęcia. I to jest właśnie te lata, końcówka lat 80., prawda, kiedy jeszcze przed przemianami, prawda, to te czasy, one przyciągały ludzi do kościoła, bo to też taka forma trochę buntu była, ale tych ludzi młodych w kościele było mnóstwo. No dzisiaj na pewno znacznie trudniej do młodzieży dotrzeć, prawda, trudniej ich przyciągnąć do tego, że chodźcie się pomodlimy wspólnie, prawda, bo to nie jest dla nich może aż takie chwytliwe. Ale no, trzeba próbować. Trzeba próbować, żeby tych młodych ludzi przyciągnąć, żeby no to, za co my się modlimy, prawda? To, co my się modlimy cały czas, żeby te nasze dzieci, prawda, miały możliwość wzrastania dalej w wierze, prawda? Żeby one znalazły dla siebie partnerów, którzy myślą podobnie jak oni. I to nam się udało, naszej najstarszej córce się udało, bo dzięki temu, że miała tą wspólnotę tutaj w Kępnie, prawda? Później poszła na studia do duszpasterstwa akademickiego. Też znalazła sobie męża gdzieś tam odzierającego się o te duszpasterstwa akademickie, prawda? I to pozwala im też trwać razem. Dzisiejsze, to co młodzież bardziej pociąga, prawda? No to niestety nie jest kościół, nie jest na pierwszym miejscu. Dlatego bardzo byśmy chcieli, żeby zaczynać od dzieci, prawda? Żeby je przytrzymać w kościele, prawda? Że to nie było, że do komunii, prawda, później mamy w okolicach bierzmowania, prawda, i no niestety po bierzmowaniu tych dzieci, młodzieży już zostaje w kościele niewiele. Mhm. Więc tutaj taki apel do księży, prawda, że szukali dróg dotarcia właśnie do młodych ludzi, żeby oni chcieli być w kościele.
Znaczy w ogóle jest ciekawe to, co mówicie, bo wy macie kontakt z młodzieżą na co dzień. Pracujecie w szkołach podstawowej i w liceum, więc też jakby jest to bogactwo też tego, bo wy obserwujecie, no pracujecie już jakiś czas, więc też widzicie, jak się ludzie zmieniają, że ta młodzież może jest troszeczkę inna. No ale ja całkowicie się zgadzam, że no, jakby pragnienie Pana Boga jest takie, żeby zawsze takie miejsce było, nie żeby Kościół był domem dla wszystkich. Także bardzo Wam dziękuję za to świadectwo też piękne Waszej wiary i ufności w Pana Boga i za to, że mogliśmy sobie trochę szczerze o Kościele porozmawiać. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Rodzina. No i życzymy Wam wszystkim dalej dobrego, wielkiego postu, dobrych rekolekcji, też Drogi Krzyżowej, Gorzkich Żali, żebyśmy zakończyli ten wielki post też takim doświadczeniem ogromnej Bożej miłości i z taką wielką radością zmartwychwstania Jezusa. Także bardzo dziękuję też za dzisiejsze spotkanie Pani Aldonie i Panu Krzysztofowi. No i razem pozdrawiamy całe tutaj audytorium naszego Radia Rodzina.
Pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.